gość Radia Lublin.
Już prawie 15 minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest profesor Marcin Kruszyński, naczelnik oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie, a także profesor Szkoły Orląt w Dęblinie. Dzień dobry, witam.
Witam pana, witam państwa bardzo serdecznie.
30 lat temu, 4 czerwca 1989 roku, na mocy porozumień między władzami PRL-a, częścią opozycji, odbyły się częściowo wolne wybory parlamentarne. To ważna data w historii Polski?
To jest jedna z najważniejszych dat w historii wieku XX, a ponieważ wiek XX jest konstytutywny dla tego, co dzisiaj mamy, czym dzisiaj żyjemy, więc jest to jedna w ogóle z najważniejszych dat w historii Polski. Pamiętajmy, że ten rok 1989 i ta symboliczna data, bo to jest początek końca właściwie, tak na dobrą sprawę, to jest element szerszej układanki europejskiej. W Polsce zaczyna kończyć się komunizm, ale komunizm zaczyna kończyć się w całej Europie Środkowej i Wschodniej. System, który opanował tę część świata przez prawie 100 lat, który niesie za sobą miliony ofiar, kończy się z tego też powodu. To jest bardzo ważne wydarzenie, ale tak jak powiedziałem, to jest początek naszej normalności, początek demokracji, początek tego oddechu wolności. Trudno zlekceważyć takie wydarzenie i dobrze, że je obchodzimy.
Dziś o tę datę toczy się także spór, ale bez wątpienia on rzeczywiście był jednym z ważnych etapów zmian w Polsce. Ale co było istotą tych wyborów?
Proszę państwa, jedno zdanie a propos sporu. No historia, jakby piękno historii polega na tym, że toczą się spory. 100 lat temu dyskutowano o tym, co zadecydowało o upadku Polski w wieku XVIII. Dzisiaj dyskutujemy, czy był 4 czerwca, czy to był kontrakt stulecia, tak jak pisał profesor Paczkowski. Czy to jest taka, profesor Dudek z drugiej strony pisał o kartce wyborczej, która zadała śmiertelny cios komunizmowi. Proszę państwa, 4 czerwca to jest ten kontrakt stulecia, chyba rzeczywiście, tak jak powiedziałem, podawał profesor Paczkowski, to jest finał pewnego procesu. Pewnego procesu dziejącego się w Polsce, ale na kanwie wydarzeń międzynarodowych. Jaka jest ta Polska roku 89 i jaki jest ów początek finału? To jest kraj kultury biedy. Pamiętajmy o tym, kiedy przyglądamy się latom 80, szczególnie to jest kultura biedy. Perspektywa Polaka, Everymana z PRL-u zawęża się do tego, co będzie jutro, żyjemy z dnia na dzień, a obok tego myślimy tylko o swojej rodzinie. I jakby z tego klinczu Polaka trzeba było wydobyć. Jest kryzys gospodarczy, ale zmienia się świat, to znaczy zmienia się Związek Radziecki. W 1985 roku dochodzi do władzy Gorbaczow i on już czuje, że konflikt z mocarstwem, Związek Radziecki przegrywa. To jest pielestrojka, jakieś reformy gospodarcze, jest głasność, czyli jawność, zaczyna być niwelowana cenzura, nigdy do końca, ale jednak. I na tej kanwie komuniści w Polsce też zaczynają się zastanawiać, co będzie, bo jest bardzo źle. W roku 1987 ogłasza się drugi etap reform gospodarczych, ale one nie dają żadnych skutków. To znaczy jest inflacja, pojawi się za moment hiperinflacja. Pamiętajmy, że w roku 1988 znowu wybucha fala strajków. W roku 1988 na początku tego roku władza znowu podnosi podwyżki. My wiemy, że w historii PRL-u te wielkie miesiące zaczynały się podwyżkami. Tylko że teraz pojawia się pytanie, jak sobie z tym poradzić, i rządzący dochodzą do wniosku, że trzeba rozmawiać, że to już jest ta epoka i ten czas. Siły też już nie są takie jak kiedyś, że trzeba będzie próbować rozmawiać. Pewnie za tym wszystkim kryła się troszkę też idea dystrybuowania i podziału odpowiedzialności za to, co w Polsce się dzieje, bo jeżeli dopuścimy solidarność, to też na przedstawicieli tego ruchu spadnie odpowiedzialność właśnie za to, co się
I
dzieje.
Do tych rozmów strona rządowa siada w lutym. Trwają obrady Okrągłego Stołu, których efektem tak naprawdę takim namacalnym pierwszym konkretnym
oczywiście
są wybory 4 czerwca.
Dokładnie. Już w drugiej połowie 88 roku władza dochodzi do wniosku, że trzeba rozmawiać. Jest takie słynne 10. plenum PZPR-u w grudniu 88 roku. Tak, będziemy rozmawiali z Solidarnością. I efekt to jest to, o czym pan powiedział. Okrągły stół i tam ten kontrakt polityczny, bo może trzymajmy się określenia tego wybitnego naukowca, gdzie zapada decyzja. Wybory, one oczywiście są nie do końca demokratyczne.
No właśnie, bo my mówimy opisu rekapitulując tamte wydarzenia, częściowo wolne wybory. Mhm. To jest oczywiście taka konstrukcja z jednej strony nie do zaakceptowania przez niektórych, tak. Z drugiej strony mamy wrażenie, że jest to jakieś takie, takie zbicie słowne, nie do końca uczciwe, mówiąc wprost, prawda?
Myślę, że ma pan rację, to znaczy dzisiaj, kiedy o tym opowiadamy, żyją ludzie, którzy to wszystko pamiętają i to jest, jak wiemy, grono dosyć liczne, więc towarzyszyło temu duże emocje. Myślę, że potrzeba czasu, żeby troszkę nabrać dystansu, żeby to jakoś inaczej opisać, no, ale trzeba powiedzieć o faktach, to znaczy władza decyduje się tylko na pewne ustępstwa.
Okay. 35% miejsc w Sejmie dla opozycji, tak, 65% jest. Dla obozu władzy. No jeszcze mamy Senat, tak. Wolne wybory do Senatu. To są te takie najważniejsze.
To są te najważniejsze jakby ustępstwa władzy. Do tego dochodzi decyzja o tym, że będzie w Polsce prezydent, prawda, który będzie jakby tym organem, to głową tego państwa. Na to władza się zgadza. Moment po zakończeniu Okrągłego Stołu, czy na początku kwietnia 1989 roku, władza zmienia konstytucję. Wyznaczany jest termin wyborów i to wszystko się zaczyna. I tak jak pan powiedział, z dzisiejszej perspektywy, to jest taka trudna semantyka, jeżeli chodzi o opisanie tych wydarzeń, bo to nie jest do końca demokratyczne, ale z drugiej strony pamiętajmy, że w Polsce od 1947 roku nie ma właściwych wyborów. Te w 1947 sfałszowane. Polacy nie mają już doświadczenia wyborczego. Kiedy przyglądamy się wynikom, to jak patrzymy, zwłaszcza na te z lat 80., 80., 85., no to jest frekwencja prawie 100% i prawie 100% głosuje na ludzi Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Więc z tej perspektywy to jest jakiś element radości, ale oczywiście są grupy opozycyjne, które nie godzą
się na to. Radość widać w kampanii wyborczej niezwykle barwnej Komitetu Obywatelskiego.
Tak. Właśnie chyba to jest ta esencja pierwszej połowy roku 89. To znaczy erupcja społecznego entuzjazmu i kapitału, który był zgromadzony w tym społeczeństwie, wytłumiony przez te lata reżimu komunistycznego, a obudzony gdzieś od pierwszej pielgrzymki papieża, której rocznicę przecież cały czas przeżywamy. To jest ta radość, o której pan powiedział. To są te fantastyczne zagrania, dzisiaj byśmy powiedzieli PR-owskie. Mówi się o drużynie Wałęsy, zdjęcia z Wałęsą, Andrzej Wajda, który był odpowiedzialny za te wszystkie ruchy z tym związane. Fedorowicz, który miał swój program w telewizji, powiedzmy, że to jest trudna sytuacja. Fedorowicz ma tylko chyba 1,5 godziny, w radio to jest jedna godzina, ale no ta solidarność próbuje się przebijać, ale faktycznie radość, kiedy oglądamy materiały archiwalne, materiały telewizyjne, ci ludzie zaczynają się cieszyć, to chyba znowu wraca to poczucie, że nie jesteśmy sami. A poza tym, tak jak mówię, no człowiek wyzwala się z więzienia o nazwie system komunistyczny, może powoli, może w sposób koncesjonowany, ale jednak.
I to było, samo głosowanie było takim aktem, było takim plebiscytem, kto jest za zmianami, a kto nie?
To był plebiscyt i w samej partii też. W samej partii, ale i dla całego społeczeństwa. Proszę państwa, jest taka zapiska Mieczysława Rakowskiego z połowy chyba maja 1989 roku, gdzie Rakowski analizuje położenie PZPR-u i tam pojawia się kapitalnie intrygujące sformułowanie. To znaczy PZPR już nie chce walczyć, jest jakby nieprzygotowana do tego, że w ogóle trzeba walczyć, bo przez 40 parę lat to jest monopol władzy, a z drugiej strony, i to jest ciekawe określenie, nie ma już wiary w przyszłość, nie ma wiary w socjalizm. Ja znalazłem taką informację z jakiegoś wewnętrznego posiedzenia partyjnego już z roku 1984, gdzie Wojciech Jaruzelski powiedział, socjalizm już nie ma przyszłości. A więc my z jednej strony mówimy o formacji, która decyduje o tym, co się w Polsce dzieje, ale to jest już formacja bezideowa. 5 czerwca, dzień po wyborach, Stanisław Ciosek na posiedzeniu sekretariatu Komitetu Centralnego PZPR powie, jak to jest możliwe? Przecież my jesteśmy partią, tam pada to określenie bodajże w połowie jakichś tam urzędników, kierowników, w połowie emerytów i że nawet tutaj nie został wytworzony mechanizm samozachowawczy. Partia już sama nie chce się
ogromne
ratować.
Ogromne zaskoczenie tą porażką
gigantyczne
było.
Gigantyczne zaskoczenie. Kiedy śledzimy materiały partyjne do 4 czerwca, a w maju 1989 przeprowadzano, bo wtedy prowadziło się już badania sondażowe, partia jest właściwie rozanielona, to znaczy już nie wyczuwa, a może od dawna nie wyczuwa nastrojów społecznych i nie jest przygotowana na to, co się wydarzy. Zresztą zwróćcie państwo uwagę, jak wygląda ta ordynacja wyborcza. Jest tworzona tak zwana lista krajowa, tak. A jest takie poczucie, że my, przedstawiciele partii, jest
wielką gigantyczną porażką.
Tak, bo tylko
co zresztą potem znajduje odzwierciedlenie w tym okresie między turami, gdzie jest zmieniana ordynacja wyborcza, żeby ratować.
Dokładnie, bo tylko dwóch z tych 35 wejdzie, a trzeba będzie ratować, bo trzeba będzie wybrać prezydenta. prezydenta, który na korzyść będzie działał PZPR-u. Partia jest przygotowana, to znaczy nie jest przygotowana właśnie na to, co się wydarzy. Zachęcam Państwa do tego, żeby gdzieś tam sobie googlować, znajdować urywki archiwalne ze spotkań, jak wyglądają spotkania działaczy Solidarności, gdzie jest ta radość, o której Pan powiedział, a kiedy oglądam spotkania działaczy PZPR-u i tych partii koalicyjnych, bo dodajmy, to jest Zjednoczone Stronnictwo Ludowe i Stronnictwo Demokratyczne przede wszystkim, to mi przypomina, nie wiem, czy tak wyglądały narady, nasiadówki partyjne młodzieży ZNP czy PZPR-u z lat 60. czy 70., ale to jest ten klimat. Partia ma poczucie swojej omnipotentnej władzy mimo wszystko. Posiada struktury. Niech w naszej rozmowie pojawi się też to trudne słowo, bardzo bolesne, jeżeli chodzi o tamte dekady. To znaczy działa przecież też Służba Bezpieczeństwa. Ona nie ustaje w swojej aktywności przeciwko działaczom opozycji, przeciwko temu, co się dzieje. To są zrywane plakaty, to są kolportowane różnego rodzaju plotki niekorzystne pod każdym względem i obyczajowym, i politycznym, jeżeli chodzi o działaczy Solidarności. Więc aparat państwa jest zaprzężony do tego, żeby opozycja nie zwyciężyła.
Ale to się nie udaje, i po drugiej turze wyborów jakby konsekwencją tego jest sformowanie rządu Tadeusza Mazowieckiego. Ale na koniec chciałem zapytać pana także jako nauczyciela, bo dziś rozmowa, tak jak powiedzieliśmy na początku, toczy się wokół tej daty dosyć radykalny momentami spór polityczny, ale ta data jest pewnym wyzwaniem dla historyków, dla nauczycieli, żeby opowiedzieć o niej uczciwie, prawdziwie, rzetelnie następnym pokoleniom, młodzieży.
Dokładnie.
To robić?
To jest wyzwanie przede wszystkim dla nauczycieli. Żeby nie stracić tej daty, tego wydarzenia dla Polski. Myśmy mieli fantastyczny, kapitalny zeszły rok. Setna rocznica odzyskania niepodległości, gdzie przypomniano wydarzenie, są fundamentalne w dziejach naszego kraju, ale jedno z najbardziej niesamowitych w ogóle w historii świata. I tutaj mamy podobne wydarzenie, 4 czerwca. Emocje nigdy nie są dobrym doradcą. Myślę, że młodzież poszukuje też świadków, aniżeli nauczycieli. A propos nauczycieli, to znaczy trzeba spotykać się z ludźmi z tamtej epoki, słuchać różnych głosów, ale ci państwo nauczyciele, ta kadra, ona musi, tak jak powiedziałem, znaleźć pewien patent. Wydaje mi się, że opowiadanie o polityce to jedno, ale warto zestawiać to w taki sposób. Zobaczmy, jak dokonała się metamorfoza codzienności, jak żyjemy dzisiaj, jak się żyło w roku 89.
I o tym warto pamiętać. Profesor Marcin Kruszyński o tym nam opowiadał. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja serdecznie dziękuję.
Tomasz Nieśpiał, do usłyszenia.